Za nami niedziela Chrztu Pańskiego, warto więc przyjrzeć się temu wydarzeniu troszkę bardziej, troszkę głębiej. W studiu Radia Rodzina ksiądz profesor Mariusz Rosik, witam serdecznie.
Gorąco witam wszystkich Państwa.
Czy dziś, wybierając się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, odnajdziemy miejsce, w którym Pan Jezus przyjął chrzest?
Tak, zdecydowanie możemy już powiedzieć, że tak, choć przez wiele, wiele lat pielgrzymi, którzy wybierali się do Ziemi Świętej, mam na myśli Izrael, udawali się do Galilei, tam gdzie biegnie Jordan, i tam odnawiali tradycyjnie przyrzeczenia Chrztu Świętego i wskazywano to miejsce jako miejsce, gdzie działał Jan Chrzciciel. Było to miejsce tak naprawdę tylko tradycyjnie przez pielgrzymów wykorzystywane do odnowienia przyrzeczeń chrztu, dlatego że wiemy, że dane biblijne wskazują nam Betanię po drugiej stronie Jordanu, a ponieważ w tamtych czasach, dokładnie do 1994 roku, nie można było odwiedzać tej części Jordanii, była ona też zamknięta dla wykopalisk, w związku z tym nie znano miejsca chrztu Jezusa. Dziś jest już zupełnie inaczej.
No właśnie, padła tutaj nazwa Betania. Czy to jest ta sama Betania, w której mieszkali Maria, Marta i Łazarz?
Nie, Betania to znaczy dosłownie tyle, co dom ubogich. Tak sobie myślę, że można nawet pewnie taką analogię wysnuć. W Polsce mamy bardzo dużo miejscowości o nazwie Ligota, nawet tutaj na Dolnych Śląsku. Są ligoty wielkie, małe, śląskie, i polskie, i królewskie. I etymologia tego słowa ligota to tyle, co lichota, prawda? Czyli to były wioski ludzi raczej ubogich, niezamożnych, i stąd powstawała nazwa miejscowości. Czyli taka wioska dla ludzi ubogich. I dokładnie tę samą, można powiedzieć, ideę zawiera nazwa Betania. W związku z tym tych Betanii było kilka. Betania, w której mieszkali przyjaciele Jezusa, Maria, Marta i Łazarz, oddalona jest 8 kilometrów zaledwie, może nawet nie tyle, od starej części Jerozolimy, starego miasta, i dzisiaj de facto jest już włączona w Jerozolimę. Natomiast Betania po drugiej stronie Jordanu, czyli po stronie wschodniej, należy już nie do terytorialnie do Izraela, ale do Jordanii, choć też nie jest daleko, może około 30 kilometrów oddalone od Jerozolimy.
Jak więc wyglądało to miejsce, w którym Jan udzielił chrztu Panu Jezusowi?
Wiemy, że z całą pewnością w tamtym czasie to było jakieś pustkowie. Było miejsce, gdzie Jan zatrzymał się nad Jordanem, niedaleko właśnie pustyni, na której sam przez wiele lat mieszkał, przebywał, oddawał się modlitwom, a później, gdy rozpoczął swoją publiczną działalność, to tam nad Jordanem głosił chrzest nawrócenia. Zupełnie niedaleko natomiast tego miejsca, tego brzegu Jordanu, mamy to potwierdzone, już przez badania archeologów znajdowała się wioska, właśnie owa Betania, która w czasach Jezusa była zamieszkała, o czym świadczą zarówno monety wydobywane przez archeologów, jak i fragmenty ceramiki wskazujące dokładnie na pierwszy wiek, czyli właśnie na czas Jana Chrzciciela i Jezusa.
W Betanii po drugiej stronie Jordanu znajdziemy dziś także stanowisko archeologiczne, w którym odkrywane są szczątki dawnego kościoła. Co mówią odkrycia archeologów?
Zanim przejdziemy do odkryć archeologów, warto wspomnieć o tym, że dawne zapiski pielgrzymów, nawet z V, VI, VII wieku, mamy niewiele, ale kilka takich zapisków się zachowało do naszych czasów. Wszystkie one wspominają o kościele, który był wybudowany ku czci Jana Chrzciciela właśnie w Betanii po drugiej stronie Jordanu. Ponieważ wykopaliska archeologiczne do 1994 roku, jak wspomnieliśmy, były tam zakazane, niedozwolone, więc mieliśmy tylko owe wzmianki literackie z tych dawnych dzieł wczesnochrześcijańskich pisarzy. Natomiast kiedy władze Jordanii zezwoliły archeologom, aby wejść na te tereny, okazuje się, że bardzo szybko, bo zaledwie dwa lata później, w 1996 roku, odkryto właśnie ruiny i fundamenty dawnego kościoła. Właściwie na tym terenie odkryto fragmenty aż 5 kościołów, ale ta największa bazylika, właśnie poświęcona Janowi Chrzcicielowi, najprawdopodobniej stanęła tam już w III lub IV wieku.
Wydarzenie nad Jordanem, chrzest Pana Jezusa, ma bardzo głębokie znaczenie. Mamy tutaj nawiązanie do proroctwa ze Starego Testamentu, a także wizję apokaliptyczną. Czy mógłby ksiądz profesor przybliżyć ten temat?
Rzeczywiście, gdy ewangeliści rozpoczynają opowiadanie o chrzcie Jezusa, kładą nacisk na to, że chrzest ten został udzielony przez Jana Chrzciciela. Otóż Żydzi czasów Jezusa spodziewali się, że przed nadejściem Mesjasza, a wiemy, że Jezus jest Mesjaszem, przed nadejściem Mesjasza powinien na ziemi pojawić się prorok Eliasz, który zniknął stąd w bardzo tajemniczych okolicznościach. Biblia nam opowiada o takim porwaniu na ognistym rydwanie do niebios. I bardzo ciekawe jest to, że ostatnia księga Starego Testamentu, właściwie ostatnie dwa zdania tej księgi, tuż przed Nowym Testamentem, księga proroka Malachiasza, mówi nam o takiej zapowiedzi przyjścia, powtórnego przyjścia proroka Eliasza. Żydzi więc spodziewali się, że zanim przyjdzie Mesjasz, pojawi się na ziemi prorok Eliasz. Ta wyrocznia bowiem brzmi mniej więcej tak. Bóg mówi: oto ja przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego, a ten dzień utożsamiano z dniem pojawienia się Mesjasza, pośle proroka Eliasza na ziemię. Chodzi więc o to, aby pokazać, że to proroctwo o pojawieniu się proroka Eliasza na ziemi przed nadejściem Mesjasza spełniło się w osobie Jana Chrzciciela. O tym wiemy też wprost u samego Jezusa, gdyż kiedy apostołowie z Jezusem schodzili z góry przemienienia, pytali go, dlaczego uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. I Jezus wtedy im odpowiada: Eliasz już przyszedł i uczynili z nim tak, jak chcieli. I miał na myśli Jana Chrzciciela i jego męczeńską śmierć.
A jakie przesłanie z tego wydarzenia płynie dla nas? Co my możemy odczytać z tego tekstu?
Pierwsi chrześcijanie mieli kłopot troszkę z tym tekstem, dlatego że Jan Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia. Wiemy, że Jezus nie miał żadnego grzechu, nie popełnił żadnego grzechu, w związku z tym bardzo dziwne wydaje się, dlaczego przyjmuje Jezus chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. I teologowie badając ten tekst dochodzą do wniosku, że chciał Jezus przez ten gest przyjęcia chrztu, choć sam nawrócenia nie potrzebował, pokazać, jak bardzo każdemu z nas potrzebny jest chrzest, który gładzi grzech, który nazywamy grzechem pierworodnym, który jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Właściwie chrzest jest koniecznym warunkiem do zbawienia. Zwróćmy uwagę, jak kończy się Ewangelia Mateusza. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Wiemy też, że w tradycji Kościoła patrzymy bardzo różnie na konieczność chrztu do zbawienia. Jesteśmy bowiem przekonani, że nawet ci, którzy fizycznie nie otrzymali chrztu, mają szansę na zbawienie. Nie można tego oczywiście ich wykreślać, ale teologia próbuje się w różny sposób zmierzyć z tą koniecznością chrztu, o której mówił Jezus. Kiedy mówimy na przykład o chrzcie męczeństwa, ktoś przez wiele lat przygotowuje się jako katechumen, tak było w dawnych wiekach, do przyjęcia chrztu i na przykład ponosi śmierć męczeńską jeszcze przed przyjęciem chrztu. Mówimy, że został ochrzczony chrztem męczeństwa. Niekiedy mówimy o chrzcie pragnienia, prawda? Czyli osoby niewierzące nawet albo innych religii, gdyby rozumiały, czym jest chrzest i czym jest chrześcijaństwo, to zapragnęłyby przyjąć chrzest. I też dotykamy tutaj tej tajemnicy, że w pewnym sensie chrzest dotyczy również tych osób. Jezus więc przyjmuje chrzest, aby pokazać nam wszystkim, że jest to konieczny warunek naszego zbawienia.
To zachęcamy też Państwa do tego, żeby się z chrztem zmierzyć, żeby porozważać ten tekst, pomodlić się, poczytać. Na pewno warto, bo może jest troszkę trudne, ale niesie ze sobą bardzo głębokie i ważne przesłanie. A o chrzcie Pana Jezusa opowiadał ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku Ewangelii dla sceptyków. Tym razem w związku z Rokiem Miłosierdzia chyba i u nas zrobi się miłosiernie. Serdecznie zapraszamy.